W czasie pandemii koronawirusa spadła liczba pacjentów zgłaszających się do leczenia z innymi chorobami. Wśród nich są nowotwory. Czy rzeczywiście jest ich mniej? Czy ze względu na obawy przed koronawirusem nie są po prostu diagnozowane? Trwa 8. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Jak je rozpoznać, jak leczyć, a przede wszystkim jak zapobiegać ich powstawaniu? O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest doktor nauk medycznych Dorota Dziemiańczyk-Pakieła, koordynator do spraw chirurgii szczękowo-twarzowej w oddziale otolaryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
Jak zwykle w trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222, pod którym czekamy na pytania od słuchaczy. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Pani doktor, jak pandemia wpłynęła na stopień wykrywalności nowotworów głowy i szyi w przypadku waszego szpitala, w ogóle może nawet województwa?
Nie mam takich twardych danych, mam na myśli takich danych zebranych, powiedzmy sobie, naukowych. Natomiast to, co wynika z naszych obserwacji, to na początku pandemii znacznie zmniejszyła się liczba pacjentów, w ogóle wyzerowała się, można powiedzieć tak kolokwialnie, liczba pacjentów zgłaszających się z podejrzeniem nowotworu. To był mniej więcej luty, marzec, kwiecień, gdzie tak naprawdę zastanawialiśmy się wszyscy, gdzie ci pacjenci zniknęli i co się z nimi dzieje. Teraz widzimy, to właściwie ten trend się pojawił od końca lipca, że zaczynają się zjawiać pacjenci, którzy w wywiadzie podają próby kontaktu, powiedzmy, ze służbą zdrowia, mniej więcej właśnie na przełomie stycznia-lutego, gdzie gdzieś tam już występowały symptomy, które budziły pewne obawy u pacjentów, no ale był pewien problem i z jednej, i z drugiej strony, bo po pierwsze pacjenci się bali często przyjść, tak, bali się zakażenia koronawirusem, dlatego pewne objawy, powiedzmy sobie, próbowali domowymi sposobami zwalczyć, ale z drugiej strony też zamknęły się, bo trzeba to też o tym powiedzieć, zamknęły się gabinety stomatologiczne, gdzie ci pacjenci mogli znaleźć pomoc. Lekarze rodzinni również ograniczyli znacznie dostęp, więc no, ci pacjenci troszkę zostali pozostawieni sami sobie, więc no, widzimy ten trend teraz wzrostowy i pojawienie się u tych pacjentów, których gdzieś tam w systemie zabrakło przez te kilka miesięcy.
No dobrze, ale ci, którzy mieli symptomy, czy drobniutkie jakieś tam uszczerbki w lutym, styczniu, w marcu, to jak teraz się zgłaszają, to w przypadku nowotworów głowy i szyi to mogą być już ogromne zmiany.
I tak niestety jest. Ci pacjenci, których mamy teraz, od właśnie tego lipca, to co widzimy, to są dużo większe zaawansowania niż wcześniej. To są zazwyczaj pacjenci z przerzutami w obrębie szyi, czyli już w takim stadium zaawansowania poza tylko miejscowym.
Ja wiem, że część w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że istnieją takie nowotwory jak głowy i szyi, no bo nie zetknęli się z tym nigdy, nie mieli takich przypadków w rodzinie, a część po prostu nie chce słuchać, że istnieją w ogóle nowotwory, a one niestety istnieją. To może powiedzmy, czym się charakteryzują te nowotwory głowy i szyi, gdzie się one umiejscawiają, no i jak to się długo może rozwijać bez żadnych objawów, a co się dzieje potem, jak już się zacznie rozwijać, pani doktor?
Znaczy, mówiąc o tej grupie nowotwory głowy i szyi, mamy na myśli właściwie wszystkie nowotwory, które rozwijają się powyżej obojczyków, pomijając nowotwory lokalizujące się w gałce ocznej i w obrębie mózgowia. Czyli praktycznie wszystko, co dzieje się, wszystkie zmiany w obrębie skóry, twarzy, szyi, wszystkie zmiany lokalizujące się w obrębie jamy ustnej, w obrębie języka, dna jamy ustnej, policzków, w obrębie krtani, również w obrębie gruczołów ślinowych, dużych, czyli ślinianek przyusznych, ślinianek podżuchwowych. To są te nowotwory, o których mówimy, nowotwory krtani oczywiście również i nowotwory tarczycy również są zaliczane do nowotworów głowy i szyi. Także jeśli chodzi o najczęstszą lokalizację, to z danych wynika, że najczęstszą lokalizacją w Polsce jest wciąż krtań, to jest ponad 2000 przypadków rocznie, przy ponad 6000 przypadków rocznie stwierdzanych ogólnie nowotworów głowy i szyi w Polsce. Ten trend, jeśli chodzi o liczbę, utrzymuje się od lat podobnie. To jest około 5-6% ogólnej liczby nowotworów.
No a jeśli chodzi o kości, czaszki, tam też mogą być nowotwory i też się zaliczają do tej głowy i szyi?
W obrębie kości twarzoczaszki zazwyczaj dochodzi do, jeśli objęte są kości twarzoczaszki, to zazwyczaj jest to wynik naciekania z błony śluzowej, czyli wtórnie objęte są. Pierwotne nowotwory kości raczej rzadko występują, niemniej jednak pochodzenia mezenchymalnego, czyli takie popularnie zwane mięsaki, również w obrębie twarzoczaszki mogą się lokalizować i to zazwyczaj dotyczy wtedy osób młodych.
No i jak długo to się rozwija bez objawów? No, powiedzmy rak krtani, to ile czasu w ogóle nic nie widzimy, nie czujemy, nie słyszymy, że jakieś zmiany są?
Te historie są naprawdę bardzo różne, bo czasami pierwsze objawy są takie ewidentne. W przypadku raka krtani jest to chrypka, zaburzenia głosu, a czasami pierwszym objawem może być pojawienie się guza na szyi, czyli to już świadczy o przerzucie bez wcześniejszych objawów. Także te objawy często w postaci chrypki na przykład występują dyskretnie przez nawet kilka lat u pacjenta, tak? A pacjent dopiero zwróci uwagę, pacjent bądź jego rodzina, na pojawienie się przerzutu, czyli guza w obrębie szyi.
Czyli ten początkowy etap rozwoju tego nowotworu jest dość powolny.
Dość powolny,
Z tego, tak. Co pani mówi. A jeśli chodzi o te etapy zaawansowania w naszym kraju, w jakim stopniu zaawansowania wykrywamy już przeważnie nowotwory?
Z danych literaturowych wynika, że w Polsce ponad 60% pacjentów zgłasza się w stanie zaawansowania lokoregionalnego, tak to nazywamy, czyli oprócz zmiany pierwotnej
jest już jakiś przerzut.
Rzut w obrębie szyi. Niestety to są nowotwory, które są nowotworami dość szybko przerzutującymi. To jeszcze zależy od lokalizacji, bo generalna zasada jest taka, że im dalej się lokalizuje nowotwór w stosunku do warg, czyli im głębiej, to tym i rokowanie jest gorsze, i przebieg jest gorszy, i tym później się pacjenci zgłaszają.
Czyli jeżeli mamy nowotwór wargi, to on jest jakby
najlepiej rokujący.
Dokładnie tak.
Tak właśnie jest. Nowotwory wargi to wśród tych nowotworów, o których dziś rozmawiamy, to są nowotwory najlepiej rokujące.
Tak jak skóry pewnie wcześniej wyłapane.
Tak, dokładnie tak.
No dobrze, a dlaczego taka ważna jest ta wczesna diagnoza? Po części pewnie dlatego, że nie ma przerzutu, więc łatwiejsze leczenie. Jakie jeszcze inne są argumenty?
Wiemy, że jeśli pacjent zgłosi do nas we wczesnym stanie zaawansowania, we wczesnym stopniu zaawansowania...
A co to jest ten wczesny stopień zaawansowania?
My mówimy o nowotworach, klasyfikując je według tak zwanej klasyfikacji TNM, czyli oceniamy wielkość guza, obecność przerzutów miejscowych, czyli lokoregionalnych i odległych. I mówiąc o małym, mam na myśli to zaawansowanie, powiedzmy sobie T1, czyli kiedy guz ma do 2 cm. Ale proszę Państwa, guz do 2 cm w jamie ustnej to już jest duży guz. Guz języka 2-centymetrowy, czyli o najniższym stopniu zaawansowania, to jest tak naprawdę duży już guz. Także
na pewno wyczuwalny.
Na pewno wyczuwalny, na pewno dający już pacjentowi dyskomfort i w jedzeniu, i w przełykaniu, i w mowie, i mogący powodować też nieświeży zapach, taki nieprzyjemny zapach z ust, co często rodzina może na przykład wychwycić jako pierwsza.
No i ten okres, kiedy on się pojawia, zaczyna tam ten podział, to ile może trwać tak? Czy w ogóle wiadomo, czy to też jeszcze do końca nie jest badane?
Część tych nowotworów powstaje na bazie tak zwanych zmian przedrakowych. I te zmiany przedrakowe pacjenci często obserwują nawet ponad 20 lat. To są takie zmiany, które my nazywamy rogowaceniem białym, na przykład w jamie ustnej w obrębie krtani, rogowaceniem czerwonym, czyli to jest tak zwana leukoplakia, erytroplakia. To są zmiany, które przewlekle w jamie ustnej występują. I na bazie tych zmian może dochodzić do rozwoju nowotworów właśnie, wtedy, kiedy dołączymy jeszcze inne czynniki, o których pewnie zaraz powiemy, o
zaraz
czynnikach ryzyka.
O nich mówili, ale jeśli chodzi o te właśnie symptomy, to one są, czy też mogą być zauważalne przez lekarza rodzinnego, do którego teraz tak łatwo oczywiście się nie dostaniemy, czy też przez laryngologa, do którego się zgłosimy, albo stomatologa, do którego już na szczęście możemy się zgłosić, ale też pewnie z pewnym obostrzeniem. Czy tak przy okazji tych zwykłych kontrolnych czynności da się zauważyć, że oho, tam się zaczyna coś rozwijać, warto na to szczególnie uważać.
Dokładnie tak. Każde badanie stomatologiczne tak naprawdę powinno być badaniem screeningowym w kierunku raka, bo jest to badanie palpacyjne szyi, czyli po prostu dotykowe badanie w obrębie szyi, czy nie ma tam powiększonych węzłów chłonnych, czy nie ma guza, i oglądanie całej jamy ustnej. Każdy pacjent, jak przychodzi do stomatologa, to mam nadzieję, że wszyscy moi koledzy nie koncentrują się na konkretnym problemie tylko, z którym pacjent przyszedł, ale oglądaniem całą jamę ustną pacjentowi badają. Często też takim pierwszym objawem może być stwardnienie pojawiające się w jamie ustnej, więc to badanie palpacyjne w obrębie jamy ustnej to jest proste badanie, pacjent sam je może wykonać. Jeśli jakiekolwiek stwardnienie się pojawia, to zawsze gdzieś tam się czerwona lampka powinna już zapalić.
A jak długo trzeba na to patrzeć, nic nie robić, ale potem już zmienić zdanie i zacząć coś robić?
My w swojej kampanii od 8 lat, bo to już ósmy raz się spotykamy, mówimy o 3 tygodniach. Czyli jeśli cokolwiek nas zaniepokoi, możemy stosować metody różne, jakie sobie wymyślimy, czyli płukanki, maści, kremy. Możemy sobie obserwować taką zmianę, ale jeśli przez 3 tygodnie ona się nie zmienia albo zmienia się na gorsze, to już jest wtedy czas, kiedy się trzeba zgłosić do specjalisty i rozpocząć dalszą drogę.
Jeżeli będziemy mieli ten stan zaawansowania TEMN1 lub 0, jeszcze taki istnieje, ten początkowy, to wtedy samoleczenie polega na usunięciu tej małej zmiany, tak?
Tak, dokładnie. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że przy takich małych zaawansowaniach 80-90% pacjentów jesteśmy w stanie wyleczyć.
No
to
właśnie.
Tak naprawdę 9 osób na 10 jesteśmy w stanie wyleczyć, czyli to są pacjenci, którzy powyżej 5 lat żyją i mają się dobrze i wracają zupełnie do swojej pracy, do zawodu, do prawidłowej mowy.
I to jest właśnie ten argument, który chyba przekonuje, że najważniejsze jest wczesne wykrycie tego nowotworu, bo on daje większe szanse. A na czym polega leczenie, to powiemy za chwilę. 27 minut po 13 w audycji Szlachetne Zdrowie. Dziś gościem jest doktor nauk medycznych Dorota Dziemiańczyk-Pakieła, koordynator do spraw chirurgii szczękowo-twarzowej w oddziale otolaryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. A rozmawiamy o profilaktyce nowotworów głowy i szyi, ponieważ właśnie od wczoraj trwa 8 Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Powiedzieliśmy już, czym są te nowotwory i że wykryte wcześniej, czyli w tym pierwszym stadium, są właściwie prawie całkowicie wyleczalne. No może przypomnijmy, to nie jest 100%, ale 90%, czyli im wcześniej się wykryje, tym lepiej. Pani doktor, no to w takim razie na czym polega to leczenie wtedy, kiedy jesteśmy na tym wczesnym etapie rozwoju nowotworu?
Leczenie jest oczywiście właśnie uzależnione od stadium zaawansowania, czyli od wielkości nowotworu tak naprawdę. I im nowotwór jest mniejszy, tym to leczenie jest mniej, powiedzmy sobie, okaleczające, bo jeśli mówimy o leczeniu nowotworów głowy i szyi, to najbardziej skuteczną metodą jest chirurgia, czyli takie stadia zaawansowania, kiedy taki nowotwór możemy usunąć w granicach tkanek zdrowych.
I nie powoduje to jakiegoś większego uszczerbku w funkcjonowaniu w ogóle.
Im mniejszy
twarzy
jest nowotwór, to tym ten uszczerbek i w kształcie, powiedzmy sobie, narządów i w jego funkcji jest mniejszy. Zawsze w leczeniu tych nowotworów, mówiąc o chirurgii, mówimy o usunięciu ogniska pierwotnego, czyli tego guza, ale także o usunięciu węzłów chłonnych i układu chłonnego w obrębie szyi, bo w tych nowotworach wiemy, że dochodzi do takiego zjawiska powstania tak zwanych mikroprzerzutów, czyli przerzutów, które nie są wykrywane w badaniu tomografią komputerową, w USG czy innych badaniach. Dlatego też zapobiegawczo wykonujemy zabiegi w obrębie układu chłonnego szyi. I metodą, która zawsze z chirurgią idzie krok w krok jest radioterapia, czyli w większości przypadków pacjent jest poddawany radioterapii pooperacyjnej, natomiast chemioterapia w tych nowotworach ma mniejsze znaczenie. Ona ma zastosowanie w przypadku pacjentów, którzy trafiają do nas z dużym zaawansowaniem i mówimy o tak zwanej chemioterapii indukcyjnej, czyli przed leczeniem chirurgicznym albo przed radioterapią podawana jest chemioterapia po to, żeby zmniejszyć masę guza i czasami to też jest dobra metoda, mimo że w badaniach takich randomizowanych nie jest to metoda, która u wszystkich pacjentów jest skuteczna, ale my obserwujemy u części pacjentów nawet z dużym zaawansowaniem dobry efekt tej chemioterapii indukcyjnej.
No dobrze, a kiedy nie trzeba wycinać? Czy są jakieś takie stadia, czy też umiejscowienia, które pozwalają leczyć nowotwór głowy i szyi w jakimś tam miejscu bez konieczności ingerencji chirurgicznej, a poprzez radioterapię, czy może jakieś inne metody?
Są pewne lokalizacje, my mówimy o rogardle, czyli takiej części jamy ustnej, która znajduje się do tyłu od języka, czy to jest tylna część języka, podniebienie miękkie, gdzie według literatury leczenie operacyjne i leczenie radioterapią przynosi tożsame efekty, czyli tak samo można pacjenta wyleczyć, natomiast mniejsze okaleczenie powoduje radioterapia, czyli są takie lokalizacje, gdzie rzeczywiście radioterapia jest priorytetem. Natomiast chciałabym powiedzieć po to, żeby to podkreślić, że każdy zabieg operacyjny w tej chwili w obrębie głowy i szyi to jest wycięcie nowotworu, ale też rekonstrukcja, czyli odtworzenie. My bardzo dbamy o to, żeby pacjent miał zawsze odtworzoną część narządu, którą usuwamy. Po to, żeby właśnie, jeśli usuwamy część języka, możemy zrekonstruować i zawsze to robimy.
A z czego to się rekonstruuje?
Mogą to być tak zwane plastyki miejscowe, ale przy większych zaawansowaniach używamy płatów odległych, z odległych części ciała, z przedramienia, z kończyn dolnych, z uda, na takich specjalnych zespoleniach mikrochirurgicznych. Wprowadzamy te części tkanek po to, żeby pacjent właśnie mógł normalnie mówić, normalnie jeść, czyli aby przywrócić mu funkcję, bo jakość życia jest równie ważna jak długość tego życia, więc bardzo o to dbamy i tak naprawdę ta część rekonstrukcyjna jest zawsze w etapach leczenia i w planie leczenia uwzględniana w każdym przypadku.
A czy w przypadku nowotworów krtani również tam się coś naprawia, czy też no, można powiedzieć robi się jakąś chirurgię plastyczną tej krtani, czy też
pacjent
nie?
Pacjent jest przede wszystkim po leczeniu nowotworów krtani jest rehabilitowany odpowiednio i to pozwala zachować głos. Oczywiście jeśli można zachować część krtani, bo są takie sytuacje, to nie w każdym przypadku usuwana jest krtań całkowicie, tak? To pozwala pacjentowi na zachowanie głosu, także to zależy od wielkości nowotworu, od jego lokalizacji. Dlatego to, o czym mówimy, rak głowy i szyi nie czeka. To jest hasło naszej kampanii. Zgłoś się do specjalisty. Im wcześniej, tym...
No, z tym zgłoszeniem się do specjalisty to chyba nie jest tak bardzo prosto, bo część szpitali po prostu wprowadziło takie ograniczenia, że no, samo zapisanie się już jest dłuższe, a kwestia dostania się do lekarza to w wielu przypadkach to jest kwestia już paru miesięcy. Chociaż i przedtem też nie było tak łatwo, no ale nawet szpitale onkologiczne w tej chwili no, mają troszeczkę wydłużone przecież terminy. Państwo jesteście nowym oddziałem. Jeśli chodzi o szpital wojewódzki, no dobrze, że drugim w Białymstoku mamy więcej miejsca do leczenia, bo przypomnijmy, że wcześniej, jak rozmawialiśmy ze 3 lata temu chyba, to pani doktor była pracownikiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Tak, stworzyliśmy tak, może to niezupełnie nowa jednostka, ale na bazie oddziału otolaryngologii w tej chwili powstał oddział otolaryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej, gdzie właśnie wszyscy specjaliści z zakresu głowy i szyi mogą działać i tych pacjentów możemy leczyć wspólnie, prawda?
I z tego wynika, że po prostu powstało drugie istotne miejsce, w którym można leczyć te nowotwory. No bo nowotwory głowy i szyi jeszcze z tego, co wiem, leczone są także w szpitalu Białostockim Centrum Onkologii. Ale tam tylko niektóre.
Część nowotworów w obrębie skóry, lokalizujących się w obrębie warg, tak koledzy z oddziału chirurgii.
Czyli to takie łatwiejsze.
Centrum Onkologii również zaopatrują.
Tak. A proszę powiedzieć, do którego stadium rozwoju da się jeszcze zrobić operację i przeprowadzić rekonstrukcję, tak żeby pacjent funkcjonował w miarę normalnie, albo normalnie nawet.
Ta chirurgia rekonstrukcyjna jest w tej chwili tak bardzo rozwinięta, że tak naprawdę mamy bardzo duże możliwości. Możemy zastosować kilka płatów, zespolić je, także jesteśmy w stanie naprawdę odtworzyć dużą ilość tkanek, ale oczywiście są ograniczenia, tak? Jeśli guz jest na tyle duży, że naciekana jest podstawa czaszki, że naciekane są nerwy, naczynia wewnątrzczaszkowe, naciek pojawia się w obrębie kręgosłupa, bo też są takie zaawansowania, bądź nadcieczone są tętnice szyjne, no to są te ograniczenia, bądź jest rozsiew nowotworu, czyli również pojawiały się przerzuty odległe, to w pewien sposób nas ogranicza. No.
A przerzuty odległe powiązane z nowotworami głowy i szyi, to gdzie przeważnie?
To zazwyczaj płuca.
Czyli nie tak daleko, tak naprawdę.
To zazwyczaj płuca. Natomiast o czym tutaj trzeba też pamiętać? Z tych naszych badań ostatnich wynika, że 73% pytanych osób o świadomość co do istnienia w ogóle nowotworów w obrębie głowy i szyi, 73% osób w ogóle nie wie, że są takie nowotwory.
No to już na wstępie właśnie zaznaczałem.
Tak, zupełnie nie wie i nie wie o tym, że są, jakie są też czynniki ryzyka. Natomiast to jest trochę dziwne, ponieważ nowotworów płuc większość osób jest świadoma,
tak. A
droga narażenia jest taka sama, prawda? Palenie papierosów jest uznanym czynnikiem ryzyka w nowotworach płuc, natomiast zanim ten dym tytoniowy się do płuc dostanie, to przecież on przechodzi przez drogi oddechowe, drogi do dróg pokarmowych się dostaje. My mówimy o całej tej śluzówce, która jest narażona na działanie na przykład dymu tytoniowego, skażoną błoną śluzową. Czyli tak naprawdę cała jama ustna, przełyk, tchawica, krtań, to są miejsca, gdzie zanim dojdzie do płuc dym tytoniowy, to tam narażona jest ta śluzówka. Także to jest dziwne, ale taka jest prawda. Ponad 70% ludzi nie wie, że w ogóle są nowotwory głowy i szyi.
I bardzo dobrze, że jest organizowany ten tydzień europejski, 8 już. I dobrze, że pani doktor zechciała do nas przyjść i o tym przynajmniej trochę poopowiadać, bo to jest ciągle jeszcze, jak zresztą dowodzą badania, bardzo nieznana dziedzina. A jakich objawów nie wolno lekceważyć, o tym powiemy za chwilę. 21 minut brakuje do 14. Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie rozmawiamy o nowotworach głowy i szyi, bo trwa tydzień profilaktyki tych nowotworów, a w związku z tym od poniedziałku dokładnie do 25 są organizowane różnego rodzaju akcje informacyjne, a poza tym w niektórych miastach można także skorzystać z badań profilaktycznych. Z tego co wiem, chyba w Białymstoku nie ma w tej chwili takiego ośrodka, który by robił badania. Ale to pewnie związane z koronawirusem trochę.
Dokładnie tak. My w tym roku postanowiliśmy w takiej formule wystąpić jak konsultacje telefoniczne. Prowadzimy takie konsultacje w czwartek na stronie naszego szpitala wojewódzkiego. Jest informacja o numerze telefonu, pod jaki pacjenci mogą dzwonić.
Ten numer telefonu nawet teraz podać, bo to w czwartek on będzie czynny.
W czwartek, tak. Między 11 a 13.
Jeszcze raz powtórzymy go na koniec, ale ja podam może teraz. 85 74 88 288 85 74 88 288, to numer telefonu, który będzie czynny w czwartek od 11 do 13 i tam można będzie skonsultować telefonicznie to, co się zauważyło i budzi jakieś obawy. No właśnie, a przy jakich objawach należy zadzwonić pod taki telefon lub w ogóle skontaktować się ze specjalistą i zdiagnozować w kierunku nowotworów głowy i szyi, żeby je przede wszystkim wykluczyć. Może tak.
Takie klasyczne objawy nowotworów głowy i szyi, w zależności oczywiście od lokalizacji, ale w obrębie jamy ustnej to jest pojawienie się owrzodzeń, nadżerek, takich bolesnych ran w obrębie jamy ustnej, które, jak już wcześniej powiedzieliśmy, przez te 3 tygodnie nie ustępują pod wpływem płukanek, maści czy innego leczenia. Może to być pojawienie się guza na szyi, który może być przerzutowym węzłem chłonnym. Może to być chrypka w przypadku nowotworów krtani, bądź zmiana barwy głosu. Mogą to być zaburzenia oddychania, głównie w oddychania przez nos. To się dzieje, kiedy nowotwór rozwija się zazwyczaj w obrębie zatoki szczękowej i prowadzi do niedrożności w obrębie nosa. Czyli może to być jednostronna niedrożność nosa z wyciekiem wydzieliny patologicznej. Zazwyczaj jest to wydzielina taka krwisto-surowicza. To jest też objaw, który powinien nas zaniepokoić. Poza tym pojawienie się zaburzeń czucia w obrębie twarzy, głównie w obrębie policzków. To też może świadczyć o rozwoju nowotworów w obrębie zatoki szczękowej, czy też w obrębie wargi dolnej. To może świadczyć o tym, że dochodzi do rozwoju procesu, znaczy trzeba to wykluczyć, bo oczywiście nie zachęcam też do wpadania w panikę przy każdej takiej okazji, ale również właśnie zaburzenia czucia. Co poza tym? Są to dolegliwości bólowe. Bardzo takim charakterystycznym objawem jest ból promieniujący do ucha. To jest taki klasyczny objaw raka języka rozwijającego się w jego tylnej części i często dlatego pacjenci trafiają właśnie z bólem ucha. Albo do lekarza rodzinnego, albo do laryngologa, albo sami się próbują leczyć, a to często jest właśnie objaw bardzo taki charakterystyczny rozwoju nowotworu w obrębie języka. Są to oczywiście zaburzenia w bardziej zaawansowanych stanach. To są zaburzenia również w mowie, zaburzenia ruchomości języka, czyli pacjent będzie miał problem już z jedzeniem, z mową i to, co już wcześniej wspomniałam, nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, który może się pojawić wtedy, kiedy takie owrzodzenie już zaczyna się rozpadać.
No w takim razie, jeżeli mamy takie objawy, to te 3 tygodnie właśnie, skąd się wzięły te 3 tygodnie? Dlaczego 3 tygodnie? Czy w ciągu 3 tygodni samo się powinno wyleczyć, czy też...
Jeśli się tak, to jest taki okres dosyć bezpieczny, bo te 3 tygodnie, nawet jeśli mamy zmianę nowotworową i pacjent ma te 3 tygodnie zwłoki od momentu, kiedy powziął takie w swojej głowie podejrzenie, że coś może być nie tak, to te 3 tygodnie jeszcze są w miarę bezpieczne, jeśli gdzieś trafi, tak? A z drugiej strony te 3 tygodnie, jeśli jest to jakaś banalna, na przykład afta w jamie ustnej, no to już sprawa się wygoi samoistnie, tak? Także to jest jeszcze, mówimy o takich 2-3, ja chyba wolę te 2 jednak, no ale mówimy o 3 takich, bo to wiadomo, jak trudno się zebrać zawsze, żeby gdzieś się zgłosić, tak?
Także... No tak, ale życie ze świadomością przez 3 tygodnie, że coś się dzieje, nie wiem co, a to na pewno jest rak, bo tak w głowie się to niestety rodzi, to też nie jest chyba dobre dla nie tylko psychiki, ale dla samego tego nowotworu także.
Ja dlatego nie zachęcam, ja mówię o tym, że oczywiście, że jeśli mamy takie podejrzenie, to jak najbardziej można zgłosić się od razu, ale część pacjentów chce jeszcze spróbować samodzielnie, na własną rękę się poobserwować i poleczyć, także żeby jeśli już podejmują tę drogę, to żeby ona właśnie nie trwała dłużej niż te 3 tygodnie.
No ale jak pani powiedziała, 73% nie ma świadomości istnienia w ogóle takich nowotworów, więc no tym bardziej nie wiedzą, jakie to są badania, a jeżeli już sobie wyobrażą, że coś to może być, co oni tam robią, żeby stwierdzić, sprawdzić, to może być jeszcze gorzej. Do stomatologa jak idziemy, to nam wszystko się wtedy trzęsie i z reguły przestają zęby boleć, jak już jesteśmy przed wejściem. No a jak to jest w przypadku właśnie tego badania w kierunku nowotworów głowy i szyi? Trzeba się jakoś przygotować? Czy to boli? Czy tego się trzeba bać?
Nie trzeba się przygotować, nie trzeba się bać, bo to jest proste badanie. Tak jak wcześniej wspominałam, to jest badanie palpacyjne, czyli po prostu badamy, dotykamy w obrębie szyi, w obrębie tu okolicy podżuchwowej, w obrębie twarzy badamy, czy nie ma powiększonych węzłów chłonnych, czy nie ma właśnie jakiejś asymetrii. Najpierw oglądamy pacjenta, bo czasami już oglądaniem widać, że jest jakaś asymetria, że coś nieprawidłowego gdzieś w obrębie szyi się znajduje, czy w obrębie twarzy. Następnie jest to oglądanie również jamy ustnej, czyli w oświetleniu oglądamy śluzówkę, patrzymy, czy nie ma jakichś zmian patologicznych, badamy palpacyjnie, czyli po prostu palcem zwyczajnie w rękawiczce badamy, czy nie ma jakiegoś stwardnienia w obrębie jamy ustnej. I badanie laryngologiczne również to nie jest badanie jakieś dla pacjenta bardzo nieprzyjemne, bo to jest obejrzenie, oglądanie krtani w lusterku. Także pacjent w żaden sposób się nie musi do tego przygotowywać, a na pewno nie musi się bać. To nie jest badanie w jakiś sposób inwazyjne.
Ale uszy, później... nos...
To też jest badanie proste i niebolesne. Natomiast my często później proponujemy pacjentom inne badania, tak? Można wykonać, jeśli mamy jakieś podejrzenie, to można wykonać laryngoskopię. To już się wykonuje w znieczuleniu ogólnym, czyli pacjent śpi, też się nie trzeba tego bać. Albo fibroskopię, czyli takie badanie również w znieczuleniu wykonywane, kiedy my oglądamy sobie w kamerze gardło, możemy obejrzeć krtań, ale naprawdę to jest wszystko... Nieinwazyjne,
właśnie. Nie. A jeśli chodzi o czas, to ile mniej więcej takie badanie może potrwać? To wstępne takie.
To wstępne badanie to jest kilka minut, bo oczywiście zawsze jest wywiad, oglądanie, badanie palpacyjne to są 2-3 minuty i tak naprawdę jeśli cokolwiek jest nie tak, to każdy lekarz, każdy stomatolog, otolaryngolog, lekarz rodzinny naprawdę jest w stanie stwierdzić po krótkim badaniu patologię jakieś.
Czyli przypomnijmy, jeżeli w ciągu 3 tygodni nie ustępują zmiany w obrębie głowy, szyi, które nas niepokoją, należy zgłosić się do lekarza specjalisty, najlepiej do otolaryngologa, po to, żeby wykluczyć, że to nie jest żaden nowotwór, tylko coś, co można szybko i łatwo wyleczyć. A w ogóle jak zapobiec tym nowotworom głowy i szyi, o tym powiemy za chwilę. Kolejna i to już ostatnia odsłona dzisiejszej audycji Szlachetnego Zdrowia poświęconej profilaktyce nowotworom głowy i szyi. Ja chciałbym na zakończenie zapytać panią doktor, na czym polega profilaktyka nowotworów głowy i szyi? Na co zwracać szczególną uwagę, żeby ustrzec się?
Profilaktyka jest ściśle związana z czynnikami ryzyka, bo o tym jeszcze tak do końca nie powiedzieliśmy. To się przewija gdzieś tutaj w naszej rozmowie, te czynniki ryzyka, ale z tym się ściśle wiąże profilaktyka, bo jeśli głównym czynnikiem ryzyka nowotworów głowy i szyi jest palenie tytoniu, no to profilaktyką jest po prostu nie palenie tytoniu, tak? Następnym czynnikiem ryzyka, który jest uznanym też czynnikiem ryzyka, jest spożywanie alkoholu, szczególnie jeśli spożywanie alkoholu towarzyszy paleniu, to wiemy o tym, że częstość nowotworów wzrasta praktycznie 15-krotnie, więc również unikanie alkoholu, unikanie szczególnie jeśli jest to zsumowane razem z paleniem papierosów. Następny czynnik ryzyka to jest higiena jamy ustnej. Bardzo też rzadko o tym mówimy i myślę, że większość osób o tym nie wie, że również higiena jamy ustnej jest istotnym czynnikiem. Obecność w jamie ustnej nieprawidłowych jakichś uzupełnień protetycznych, jakichś zębów, które miałyby ostre jakieś brzegi i mogą kaleczyć błonę śluzową. Wiadomo, że przewlekłe zranienia, przewlekłe wrzodzenia również są takim czynnikiem powstania, czynnikiem ryzyka powstania nowotworów jamy ustnej, więc profilaktyka wiąże się właśnie z unikaniem albo z zaprzestaniem jakby ze zdaniem sobie przede wszystkim sprawy z tego, jakie czynniki tak naprawdę wywołują te nowotwory i ze spróbowaniem zawalczenia z tymi właśnie.
A czy tutaj ma znaczenie również dziedzictwo, że tak powiem, czyli to, że nasze rodzeństwo, rodziny miały w przeszłości przypadki nowotworów głowy i szyi?
Czy w tych nowotworach akurat nie bardzo. Tutaj oczywiście, że pewne predyspozycje genetyczne do nowotworów, o nich możemy mówić, natomiast w nowotworach głowy i szyi nie jest zidentyfikowany jakiś konkretny gen, który mógłby odpowiadać za rozwój tych nowotworów.
Na szczęście w tym przypadku tak. Nie. To przypomnijmy, że w najbliższy czwartek od 11 do 13 będzie czynny telefon u państwa. Numer telefonu 85 74 88 288. Jeszcze raz. 85 74 88 288. I tam będzie można skonsultować ewentualnie swoje spostrzeżenia, jeśli dotyczą one właśnie gdzieś rejonu głowy i szyi i zmian. Moim i państwa gościem była dzisiaj doktor nauk medycznych Dorota Dziemiańczyk-Pakieła, koordynator do spraw chirurgii szczękowo-twarzowej w oddziale otolaryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Bardzo pani dziękuję za przybycie do
studia. Bardzo dziękuję.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli państwo mają jakieś propozycje tematów, bardzo proszę o przesłanie pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.